W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
W mojej Biedronce zabrakło octu i mam jakieś takie déjà vu poprzedzające stan wojenny. Coś, nie wiem, internet miał być zabrany po tych wyborach, ale ocet został zabrany w sklepach. Coś Pan o tym wie?
Słyszałem tylko, że mamy nie mieć internetu, ale do dzisiaj rano miałem.
O octcie nic Pan nie słyszał?
Nie używam octu.
No, za pomocą tego octowego wstępu zacznijmy od poniedziałku. Przy najwyższej frekwencji od 1989 roku zwycięzcą krajowych wyborów zostało Prawo i Sprawiedliwość, startujące w politycznej formule Zjednoczonej Prawicy. Niespodzianką tych wyborów jest to, że wszystkie zainteresowane ogólnopolskie komitety wyborcze będą miały swoje reprezentacje w parlamencie. W otwartym mikrofonie Radia Zachód pytaliśmy naszych słuchaczy, jak oceniają wyniki krajowych wyborów. Posłuchajmy, co sądzą o wynikach nasi słuchacze.
Cieszę się z tego, dlatego że będą przedstawiciele wszystkich grup, które głosowały. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Chciałbym tutaj pogratulować wszystkim tutaj kandydatom, którzy dostali się do Sejmu, do Senatu. Widocznie dotarli do swoich wyborców i to jest właśnie sukces dla nich. Także gratulacje jeszcze raz.
Jest jednak zaskoczenia. Myślę, że spodziewaliśmy się wszyscy, że PiS będzie tyle jedynym wzmocnieniem po to, żeby nie zdobył swojej większości konstytucyjnej, o czym marzył. Dlatego jest takie rozczarowanie po stronie PiSu.
Sukces jest to duży. Mogło być lepiej, ale jest tak, jak jest. Cieszę się i żyjmy i gratulujmy tym, co się dostali. Oby dla dobra Polski robili jak najwięcej.
Chciałbym powiedzieć tylko, że tak się chyba wszyscy spodziewali, że PiS wygra wybory i jak najbardziej niech rządzą, skoro mają mandat społeczny. Na pewno najbliższy Sejm, te 4 lata Sejmu będą bardzo wesołe, przez to, że dostała się do Sejmu Konfederacja.
Od zachwytów poprzez histerię.
Mówimy o wynikach wyborów.
O wynikach wyborów.
O analizach powyborczych. No to jest na
to. Ja mam takie wrażenie, że warto jest zauważyć i to chyba jest pewną wartością dodaną tych wyborów, że ponieważ są wszystkie ugrupowania w parlamencie, to rząd ma większą legitymizację i jest być może bardziej demokratyczny niż poprzednie.
Tu są, wydaje mi się, dwie różne rzeczy. Rząd ma większą legitymizację z powodu wysokiej frekwencji wyborczej, a skoro Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie, to Prawo i Sprawiedliwość będzie tworzyło rząd. A więc zarówno i Prawo i Sprawiedliwość, i rząd ma tą wysoką legitymizację otrzymaną od wyborców. Ale to dotyczy także wszystkich innych ugrupowań, bo przecież w tej samej formule frekwencyjnej zarówno Konfederacja, jak Lewica, Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadziły swoich przedstawicieli do parlamentu, a zatem oni również cieszą się urokiem tej wysokiej frekwencji.
Zauważyłem, że przegrani lubią siebie nazywać siłami demokratycznymi i takie mam przekonanie, że jeszcze nie zaczęli swojej misji jako posłowie, bo przecież jeszcze nie zostali zaprzysiężeni, a już próbują manipulować naszą wyobraźnią, że to oni są demokratyczni, a rząd jest niedemokratyczny. Ja mam wrażenie, że rząd w tej sprawie i prorządowe media, jeśli mogę tak użyć, są w tej sprawie pasywni. W gruncie rzeczy to, co powiedział Sławomir Neumann w Tczewie, pokazuje, że to raczej ci przegrani są antydemokratyczni.
Ja myślę, że jednak wszyscy mają tutaj silny demokratyczny mandat, natomiast opozycja, nazywając siebie siłami demokratycznymi, stosuje język wykluczający. To jest to, co można określić mianem agresywnej mniejszości, która w ten sposób być może odreagowuje swoje niepowodzenie wyborcze. Natomiast zgadzam się zupełnie z Pana uwagą, że druga strona powinna bardzo mocno podkreślać również
właśnie ten demokratyczny mandat.
Demokratyczny mandat, no bo opozycja dokonuje tutaj pewnej uzurpacji językowej.
Pewnego semantycznego zamachu.
No tak.
W właściwie można byłoby, zostawiwszy te analizy, kto wygrał, kto przegrał, bo moim zdaniem sytuacja nie jest aż tak jakby zupełnie jednoznaczna, bo co prawda na tych mapach zwycięstw na poziomie gminy to się okazuje, że ktoś powiedział, że to wygląda jak plamy chorobowe na tle jednolitej mapy Polski, ale właściwie wydaje mi się, że ciekawsze jest rozważenie takiego pytania, czy te wyborcze koalicje po stronie przegranych będą się rozpadać, czy one mają jakieś spoiwo i ten antypis już teraz wystarczy, czy może tam zaczną jakieś wewnętrzne siły ekscentryczne, tak bym powiedział, się ujawniać.
Myślę, że konsekwentnym antypisem będzie w dalszym ciągu Platforma Obywatelska z tą resztówką po partii nazywanej Nowoczesna. I to się będzie utrzymywało dopóty szefem tego ugrupowania jest Grzegorz Schetyna. Natomiast jeśli w styczniu dojdzie do wyborów w Platformie Obywatelskiej i być może dojdą do głosu siły, które będą jednak uważały, że partia musi mieć program, a nie tylko startować z pozycji negującej wszystko, co w Polsce robi rząd, to być może doczekamy się jakiejś poważniejszej debaty dotyczącej tego, czego Polska potrzebuje ze strony Platformy Obywatelskiej. Odnoszę wrażenie, że trochę więcej zdrowego rozsądku będzie w Polskim Stronnictwie Ludowym, no ale tutaj też pamiętajmy o tej zadrze, jaką w umysłach ludowców jest polityka wypierania Polskiego Stronnictwa Ludowego z polskiej wsi, tak?
No to się udało.
Prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, to się w dużej mierze udało. Myślę, że Konfederacja będzie miała duży problem sama z sobą. Już się dzisiaj mówi o tym, że te 11 mandatów posłów Konfederacji to jest w istocie 11 różnych ugrupowań. Ja tak daleko nie pójdę, ale już widoczny jest rozdziew między tak zwanymi korwinowcami i resztą. Zatem polska scena polityczna będzie spolaryzowana z jednym silnym centrum politycznym, bo zakładam, że te rozmowy wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, które mają na celu ugranie przez Solidarną Polskę i Porozumienie trochę więcej niż dotąd w ramach Zjednoczonej Prawicy, one się zakończą zupełnym odprężeniem i będziemy mieli jeden silny ośrodek decyzyjny, na szczęście, i mocno spolaryzowaną opozycję.
Mam takie przekonanie, że jak dokonać takiej analizy programowej PSL-u i PiS-u, to w zasadzie, nie wiem, ja bym ze szkłem powiększającym szukając nie znalazł różnic programowych. Natomiast tam ogromną rolę odgrywa pewne urazy, o których tutaj pan wspomniał, oraz ambicje polityczne, bo Kosiniak-Kamysz nagle urósł na męża opatrznościowego tego środowiska i mam wrażenie, że jego ego bardzo będzie grało dużą rolę w tych przepychankach, bo w gruncie rzeczy programowo między PiS-em a PSL-em ja nie widzę różnic.
No są różnice, trzeba byłoby to poddać po prostu analizie, nie mamy czasu w tej chwili i w tej audycji. Natomiast jeśli chodzi o ego Władysława Kosiniaka-Kamysza, no ja pamiętam jego minę z wieczoru wyborczego, kiedy się dowiedział, że
ma mocną pozycję.
Że jego partia przekroczyła próg wyborczy, no to wyglądał jakby, przepraszam za kolokwializm, uciekł grabarzowi spod łopaty. Również relatywnie słaby wynik wśród przywódców wszystkich partii politycznych. 33 tysiące głosów, to nie jest dużo. Mniej od niego miał tylko Włodzimierz Czarzasty, 31 tysięcy. Więc to jest słaby kapitał na to, aby marzyć o występowaniu jako mąż opatrznościowy polskiej polityki.
Ja nie mówię o polskiej polityce, tylko o PSL-u tutaj. Ale czas nam pokaże.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy Otwartego Mikrofonu Radia Zachód.
Wybory do parlamentu przyniosły niespodziewane rozstrzygnięcia, a wysokie sondażowe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości przełożyło się na zdobyte mandaty. Ważną zmianą jest natomiast przewaga PiS-u nad polityczną konkurencją województwa lubuskiego. Ta przewaga się rzeczywiście mocno zwiększyła. W otwartym mikrofonie pytamy o ocenę wyniku wyborów poprzez pryzmat lubuskiej sceny politycznej. Posłuchajmy, co sądzą słuchacze.
No ja się cieszę, że w Sulechowie wygrała postępowość, czyli koalicja Zjednoczonej Prawicy, ponieważ to tam wspiera się rodziny przede wszystkim. Rodziny, tak jak PiS wspiera rodziny, ja nie jestem z PiSu, ale doceniam to, co oni robią.
No źle, że się nie dostali się do Sejmu pan Kurzępa, pani Gosiewska-Kola i do Senatu też jeden pan Cezar. Tak, nie dostał się, nie?
Ogromnie mnie cieszy zwycięstwo z opozycji, myślę, to pana Tomasza Aniśko, przedstawiciela Zielonych. Po prostu to jest taka wschodząca gwiazda, wchodząca do wielkiej polityki.
Bardzo się cieszę, że Lewica wróciła do parlamentu. Właściwie, według prawie wszystkich występujących albo większości, wynika, że Polska to właściwie powinien być kraj o poglądach tylko i wyłącznie prawicowych. Społeczeństwo składa się z różnych poglądów i wszyscy mają prawo być reprezentowani.
Wydaje mi się, że jeśli idzie o spory sukces w wyborach do Sejmu, bardzo silnie zwiększona popularność PiS-u w województwie lubuskim, ale obok tego moim zdaniem kompromitująca klęska w wyborach do Senatu. To pokazuje, że w PiS-ie jest krótka ławka na osobowości, które mogłyby zaistnieć w regionie jako takie osoby zasługujące na mandat senatora, w opinii oczywiście wyborców.
Jeśli chodzi o...
3-0 w gruncie rzeczy.
No, jeśli chodzi o Senat, to tutaj rzeczywiście jest to zdecydowane zwycięstwo i sukces Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy, będzie to powód do dogłębnych analiz. To może oczywiście wskazywać na dosyć krótką ławkę kadrową. Natomiast pokazały te wybory, że Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny, drugi w tym roku i trzeci od 2015, wygrywa, jeśli chodzi o liczbę uzyskanych głosów w województwie lubuskim. I to przypomina mi takie uderzenia taranu w bramę, bo jest tych głosów i ta przewaga jest coraz wyższa. Ona się jeszcze nie przełożyła w tych wyborach na mandaty dodatkowy mandat do parlamentu, bo mogło być jednak,
no tam zabrakło trochę.
5 tak do 4. Natomiast tak się nie stało. No, analitycy pewnie będą się zastanawiali, ilu głosów zabrakło i co trzeba będzie zrobić, żeby ten wynik poprawić. W każdym razie tu się można zgodzić, że politycznie wybory w województwie lubuskim wygrała opozycja.
Czy ja bym tutaj może tak nie nazywał, ponieważ...
A dlaczego? Przecież sam pan stwierdza, sam pan mówi o kompromitującej porażce PiS-u. Ja nie użyłem takiego określenia.
Natomiast chcę zauważyć, że tutaj nastąpiło pewnego rodzaju cwaniactwo polityczne, bo w gruncie rzeczy z PiS-em wygrali baronowie Żużlowi. Dwa nazwiska związane bardzo silnie z Żużlem, co pokazuje pewną socjologiczny pewien smutek, że w ludziach nie ma refleksji natury politycznej, jest natomiast taki pewien odruch głosować na kogoś, kogo się lubi, kto ma pozytywną opinię, a niekoniecznie to się musi przekładać na jakąś pracę polityczną.
Panie Krzysztofie, ale to jest pański smutek, bowiem jaka jest polska polityka, każdy widzi, w polityce liczą się przede wszystkim fakty.
To prawda. Przy okazji wydaje mi się, że warto jest powiedzieć o Wadimie Tyszkiewiczu, który cieszy się swoim sukcesem i nawet dzisiaj wyczytałem, że jest nominowany do bycia marszałkiem Senatu nawet. Jakby ostatnio to, co się dzieje wokół Wadima.
Ale przez kogo jest nominowany?
No, nie wiem, czy jakieś medium w internecie wyczytałem. My nie mówimy o tym, prawda, nieprawda, tylko raczej tutaj chcę powiedzieć, że to jest...
Nie o to chodzi, czy prawda, czy nieprawda, tylko na ile to jest wiarygodne.
Ja zostawiam wiarygodność nieco na boku, bo to się będzie weryfikowało. Natomiast chodzi o to, że nagle kariera polityczna Wadima Tyszkiewicza wystrzeliła w kierunku Senatu. On sam uwierzył w swoją, że tak powiem, opatrznościową rolę, tak jak wierzył, dzisiaj rano wysłuchałem w jakimś reportażu, że on, panie Adamie, niech pan słucha, on postawił w Nowej Soli 24 fabryki.
No tak, no
gigant po prostu.
Ale tego określenia użył dziennikarz TVN-u.
A on skwapliwie to kiwnął głową.
On nie zaprzeczył. Mówimy o reportażu, który ukazał się, został wyemitowany w środę. No, wie pan, Wadim Tyszkiewicz miał tutaj zawsze bardzo silne dziennikarskie lobby po swojej stronie. Umiał przekonać dziennikarzy.
Bez wątpienia był dobrym gospodarzem.
Umiał przekonać dziennikarzy, że jest dobrym gospodarzem i sporo...
Został wykreowany na wzór samorządowca.
No, wykreowany. To jest dobre określenie. Natomiast ja sobie przypominam, kiedy Klaudiusz Balcerzak pytany
no właśnie, jego
o sukcesy Wadima Tyszkiewicza, to odpowiedział tak. Owszem, Wadim Tyszkiewicz ma duże sukcesy, ale odniósł je za cudze pieniądze. I mówiąc o sobie, Klaudiusz Balcerzak ma też duże sukcesy, ale odniósł je za swoje prywatne zarobione.
I stąd jest mój,
to jest różnica.
I stąd jest mój, panie Adamie, pewien socjologiczny smutek, a przy okazji chcę, tak trochę zbaczając w kierunku psychologii, zauważyć, że pan Wadim Tyszkiewicz, jego ulubionym słowem jest słowo ja i tym się bardzo zbliża do byłego prezydenta Lecha Wałęsy, przypisując sobie wiele, wiele zasług, bardzo się do tego przywiązał.
Jestem przekonany, że tak zwana duża polityka, czyli obecność Wadima Tyszkiewicza w Senacie, tak naprawdę zweryfikuje i jego osobowość, i jego możliwości na ogólnopolskiej scenie polityki.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Autorytet to ktoś, kto ma duże poważanie ze względu na swoją wiedzę lub postawę moralną i jest stawiany za wzór do naśladowania, mający wpływ na postawy i myślenie ludzi. Pytamy naszych słuchaczy, kogo dzisiaj stawiamy sobie i innym za wzór, kto z obecnie aktywnym w życiu politycznym ma szansę być takim autorytetem, który będzie wspomniany przez kilka pokoleń.
Rodzice i nauczyciele. Jest dobrze, jak potrafią prowadzić człowieka w życie, tak w ten sposób, żeby człowiek to życie zrozumiał, znalazł swoje miejsce w życiu i no może nie korzystał z tego życia, ale wnosił coś od siebie do tego życia, żeby innym również było z tym dobrze.
Autorytet można brać z naszego papieża. Trzymajmy się tego, co nasz papież nas uczył i naprawdę będzie wszystko okej. Okay. Nie to dzisiaj rząd za pieniądze i z kogo tu brać przykład, bo dzieci źle robią, bo to, bo tamto. Dużo segrujemy na dzieci. No ale te dzieci z czegoś przykład biorą, prawda?
Wielkim, naprawdę i niepodważalnym jest nasz Jan Paweł II. A jeszcze dla mnie, wszyscy ludzie są autorytetami. Jeżeli nie kradną, nie kłamią, to są tacy ludzie.
Też chciałbym zaznaczyć, że kardynał Stefan Wyszyński oczywiście dla mnie. Z żyjących ludzi Kościoła, no to powiem tak, przede wszystkim no, ksiądz Isakowicz-Zalewski, który wyłamał się tak z tego głównego nurtu kościelnego i stwierdził jasno, że potrzebna jest lustracja w Kościele, za co stał bury nawet od tak zwanych czerwonych, którzy plują na Kościół.
Jakim autorytetem dla mnie są ludzie, którzy budowali tą po wojnie, tą Polskę, która była zburzona naprawdę. To byli naprawdę herosi, czyli moi dziadkowie, nasi dziadkowie chyba, nasi ojcowie. To byli wielkie autorytety.
Mam takie przekonanie, że PRL skutecznie zniszczył bardzo wiele autorytetów i wprowadził do państwa takie sowieckie obyczaje, gdzie właściwie ten autorytet, głównie moralny, nie jest istotny i mam takie wrażenie, że edukacja kontynuuje tą postsowiecką czystkę autorytetów, bo mieliśmy w naszej historii bardzo wiele godnych szacunku osób, o których się dzisiaj nie wspomina, nie wiem, chcę powiedzieć o generale Rozwadowskim, o Dowborze Muśnickim, o Korfantym, gdzieś jeszcze ostał się Witos, wielki autorytet i moralny zrobiono z Piłsudskiego, chociaż nie całkiem historycy się w pełni z tym zgadzają. Natomiast jakby nowe czasy, jakby te autorytety jakoś bardzo szybko się spalają, próba budowania autorytetu Wałęsy, generała Kiszczaka czy generała Jaruzelskiego jakoś tak kuleje ta koncepcja.
No tak, no trzeba mieć, że tak powiem, materiał, z którego próbujemy cokolwiek lepić w sensie autorytetu. Oczywiście uwaga pańska o takiej historycznej zmienności autorytetów jest w moim przekonaniu słuszna. Niewiele się, że tak powiem, ostaje po upływie czasu i zwłaszcza kiedy historycy, a zwłaszcza rzetelni historycy, no biorą w obróbkę tak zwane postaci, które z różnych względów politycznych na różnym etapie dziejów były kreowane albo przez siebie samych, bo mamy takich bardzo kreatywnych polityków. Takim człowiekiem, który tworzył swój mit, był generał de Gaulle.
No, tak, z rozmysłem.
Z rozmysłem.
Ale to taka francuska przypadłość, bo Napoleon tak, też kreował swój własny.
Jak najbardziej. Mamy też autorytety wykreowane w różnych okolicznościach politycznych i tak było w II Rzeczpospolitej. Próbowano kreować autorytet generała Jaruzelskiego jako zbawcy Polski. No, z tego już nic niemal nie zostało. W trzeciej RP autorytet Lecha Wałęsy, który największe ciosy zadał sobie sam.
Tak jest.
I tutaj no, istnieje potrzeba autorytetów. Zwłaszcza młode pokolenia potrzebują.
No Jan Paweł II to za mało.
Kogo mogłyby być zapatrzone. To jest, powiedziałbym, gigantyczna figura, ale ona będzie.
No właśnie.
Ona
będzie trochę za duża.
Ona będzie kwestionowana ze względów politycznych. I także chyba mamy przynajmniej po części problem jak gdyby z udźwignięciem moralnego ciężaru jego przesłania, ale też jego życia i jego cierpienia.
No tak, bo to życie jest wyjątkowe, a jest takie bardzo nietypowe, trudno jest się ani porównać, ani...
Tak, istnieje też w społeczeństwie takie zjawisko wypierania autorytetów. Niektóre są dla nas za ciężkie, uwierają nas. No jest z tym różnie, ale myślę też, że jest część ludzi, która no, z racji wieku przeżytego doświadczenia życiowego nie odczuwa potrzeby posiadania autorytetu.
Warto zauważyć, że internet dokonał takiej dużej weryfikacji wielu prawd objawionych, głoszonych przez media głównego nurtu i w zasadzie tam trudno jest jakby ostać się jakiemuś autorytetowi fałszywemu, ale łatwo również i kogoś godnego, aby być autorytetem, opluć, zniszczyć. I takie mam przekonanie, że mamy zamiast autorytetów takie efemerydy celebryckie. Ktoś tam się pojawia przez jakiś czas, wygłasza jakieś mądre słowa, teraz będą się wszyscy powoływać na Olgę Tokarczuk, jakby to był kolejny autorytet, albo na Krystynę Jandę i tak dalej, i tak dalej. Ale w tle tego wszystkiego mam takie przekonanie, to jest takie pytanie może bardziej jakby osobiste, czy takie bardziej refleksyjne, że Jarosław Kaczyński moim zdaniem jest najbardziej poniżany od lat w sposób niebywale brutalny i właściwie ciągle trwa i jego jakby popularność rośnie wbrew tym atakom. I takie mam wrażenie, takie profetyczne mam pytanie, czy Jarosław Kaczyński może stać się w naszej historii kimś, o kim będziemy mówili w kategoriach pewnego autorytetu.
Ja myślę, że autorytetem jest niewątpliwie dla swoich zwolenników i dla swojego środowiska, natomiast autorytetem nie jest dla wszelkiej maści przeciwników politycznych. Co do mnie...
Ale jeśli powiodą się wszystkie projekty gospodarcze...
Jest to polityk na pewno niezwykle skuteczny i polityk, który chyba odegrał jedną z większych ról, jeśli nie wiodących, nie tylko w kształtowaniu polskiej sceny politycznej, ale także jeśli chodzi o wpływ na kierunek, w jakim
Polska zmierza
Polska, zarówno w wymiarze politycznym, jak i powiedziałbym gospodarczo-infrastrukturalnym.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Czwartek jest trochę związany z Dniem Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom życzymy wielu sukcesów, ale jednocześnie kontestowana jest ustawa związana z edukacją seksualną w szkołach i pewnymi ograniczeniami, jaka ta edukacja będzie podlegała, co spotkało się z dużymi protestami środowisk niesprzyjających rządowi, tak bym powiedział.
Powinna być to rozszerzona ustawa, jeszcze zabraniająca demonstracji środowiskom jak LGBT, tak samo jak jest w Rosji. Putin twardo trzyma rękę, nie można w ogóle demonstrować i się pokazywać w takich sytuacjach.
Opór środowisk lewackich pokazuje tylko ich totalną obłudę, prawda? No, ja uważam, że propagowanie ideologii LGBT powinno być konstytucyjnie zakazane, tak jak propagowanie komunizmu, nazizmu, faszyzmu i banderyzmu.
Ja tylko mogę współczuć osobom, które mają wykształcenia, wysokie studia. Jak to będzie? Przecież to są osoby, które są przygotowane właśnie do tego typu szkoleń. Przecież nikt nie mówi o jakimś wulgaryzmie, tylko przygotowanie. I to tak spłaszczony jest temat.
Ja nie wiem, czy ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, co robimy własnym dzieciom. Wprowadzamy do szkół, do przedszkoli niby tak zwanych edukatorów. A czemu to ma służyć? Ludzie, no opamiętajmy się. Przyjdzie jakiś pan z tym, nie z nocnikiem, tylko z biustonoszem na głowie i pomalowany jak nie wiadomo co dziwadło i on będzie edukował nasze dzieci.
Ja nie rozumiem, dlaczego jest taki krzyk. Przecież są od tego lekcje na przykład biologii. To zależy od nauczyciela, jak potrafi lekcje poprowadzić, ale mi się wydaje, że to w zupełności wystarczy. Jeżeli chodzi o tych seks edukatorów, no to ci ludzie często nie mają nic wspólnego z tak zwaną pedagogiką.
Chyba nie musimy specjalnie tutaj uzgadniać stanowisk, co sądzimy o seksualizacji dzieci pod pozorem edukacji seksualnej, bo to jest taka metoda semantyczna, że my nadajemy paskudnym rzeczom szlachetne nazwy.
Ja mam do tego dosyć, że tak powiem, proste podejście. Uważam, że edukować seksualnie powinni rodzice, powinni swoim dzieciom objaśniać no
tą sferę.
Tą całą sferę i to wszystko, co się z dziećmi dzieje. Przede wszystkim obserwować swoje dzieci, rozmawiać z nimi. Natomiast drugim takim czynnikiem kształtującym, znaczy powinien kształtować, a z tym jest różnie, postawy młodych ludzi, w tym także ich wrażliwość. Także wrażliwość w tej sferze jest szkoła. I po to nauczyciele są przygotowywani do zawodu, a później praktykują, ucząc się często od swoich starszych kolegów, żeby no, potrafili udźwignąć ten ciężar edukacji. Wprowadzanie edukatorów seksualnych,
czyli funkcjonariuszy ideologii LGBT,
tak, w gruncie rzeczy. Jak ich widuję w telewizjach, kiedy opowiadają o tym, jak oni widzą swoją misję w szkołach. Ludzi bardzo często nieprzygotowanych, nie mających wykształcenia pedagogicznego.
Tej niezbędnej empatii w tej bardzo wrażliwej
sprawie. To jest wprowadzanie obcego ciała na teren szkół i takiej ideologizacji, na taką ideologizację zgody być nie może. Powierzmy wychowanie fachowcom w szkołach i rodzicom. To jest dobry, sprawdzony.
Słyszał pan, panie Adamie, że w kanadyjskich liniach lotniczych szefostwo ogłosiło, że nie będzie w określeniu pasażerów i pracowników dzielić płci na żeńskie i męskie. I pojawia się taki w ramach pewnego żartu taki problem. A co z całą gramatyką? Jak środowisko LGBT zakaże płci, no to co z gramatyką?
Panie Krzysztofie, no to mamy do czynienia z taką neomarksistowską rewolucją kulturową.
No terroryzmem może nawet.
Wiele razy o tym mówiliśmy. No rewolucja, jak każda przemoc niesie z sobą element terroru. Tutaj będziemy mieli do czynienia i mamy już do czynienia z takim słownym terroryzmem i agresją wobec osób myślących inaczej. Trzeba temu postawić po prostu regularny opór.
Tak, tęczowa zaraza anteportas. My tutaj chyba jesteśmy zgodni, że trzeba temu się przeciwstawić i chronić nasze dzieci przed tym neomarksistowskim praniem mózgu za pomocą seksualizacji udanego grzybobrania. Co prawda może zabraknąć octu, żeby te wszystkie grzybki w occie ulokować.
No ale w końcu, panie Krzysztofie, zabraknie też grzybów, więc ocet kiedyś będzie górą.
Życzymy państwu miłej i sympatycznej soboty i niedzieli. Do usłyszenia. Dziękuję
bardzo. Do usłyszenia. Panie. Dziękuję bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.